Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca calunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat. I po tym nadejdzie ten dzień, kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy, dzwonnej mgły. W parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitli przecież białe bzy. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra. Ti-di-di-di-di. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości. Bo zakwitli przecież białe bzy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa jak zawsze serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Cieszymy się, że możemy w każdą sobotę wspólnie z Państwem wędrować po kresowych ścieżkach naszej historii, a także teraźniejszości, opowiadając o naszych rodakach żyjących za wschodnią granicą. Jak zawsze towarzyszą nam w audycji nastrojowe utwory. Za oknem śnieg, więc dziś przywitała nas Zofia Terne piosenką o wiośnie, której z nadzieją wyczekujemy.
No właśnie, kiedy już zakwitną białe bzy, i ja serdecznie witam się z Państwem. Dziś w pierwszej części audycji poruszymy temat, wydawać by się mogło, na wskroś teraźniejszy. Mam tu na myśli świeżo zekranizowane przygody Kajko i Kokosza, autorstwa Janusza Christy, który pokazała telewizja internetowa. Z pewnością pamiętają Państwo drukowany przed bez mała 50 laty w Wieczorze Wybrzeża i Świecie Młodych komiks o przygodach dwóch słowiańskich wojów z Mirmiłowego Grodu. Dla przypomnienia posłuchajmy fragmentu oficjalnego animowanego zwiastunu.
Kajko, budź się!
Co?
Co?
Serio? I to jak?
No! Kajko, kokosz! Witaj, miluśku!
Przeklęte Mirmiłowo! Muszę je w końcu stawić!
Hegemon!
Mirmiłku, żyjesz?
Żyjesz, żyję. Ale co to za życie?
28 lutego wyemitowano 5 pierwszych 13-minutowych odcinków, łącznie będzie ich, drodzy Państwo, 26 i zostaną pokazane w tym oraz w przyszłym roku. Tak o nieustającej, mimo upływu lat, popularności tego komiksu mówiła na antenie Radia Gdańsk w audycji Śladami komiksu Paulina Chrysta, prezes Fundacji Kreska imienia Janusza Chrysty, wnuczka autora komiksów.
Oczywiście wydaje się, że Janusz rysował w czasach, w których ludzie tego potrzebowali, tak? Których ludzie szukali jakichś odskoczeń od codzienności i te komiksy pochłonęli, że tak powiem, tak? Ten humor, ten świat, to wszystko, co tam było, przemówiło do tych ludzi i ci ludzie, mi się wydaje, zarażali kolejne pokolenia. I mam wrażenie, że stąd ten fenomen, tak? Że to wywarło tak wielki wpływ na tych ludzi, którzy się wychowywali w tamtych czasach, bo mnie to niestety ominęło, jestem 8-6, więc że tak powiem, troszeczkę później docierać do mnie to wszystko zaczęło. Z innego powodu, że tak powiem, czytam i z innego powodu tym żyję. Natomiast ci ludzie, którzy się wychowali, przekazali to swoim dzieciom i te dzieci, że tak powiem, to wchłonęły, tak? Jakby podłożone pod rodziców. Teraz stało się to lekturą, 3 lata temu, tak? Dla klas 4 szkoła latania została lekturą. Więc automatycznie też te dzieciaki jak gdyby zaznajomiły się z tym komiksem, z tym światem, a rodzice sobie też przypomnieli, ci, którzy na chwilę, że tak powiem, stali się dorośli, przypomnieli sobie to, na czym się wychowali i te wspomnienia odżyły. Mam wiele sygnałów takich właśnie, że ludzie dzięki temu jak gdyby na nowo odnowili znajomość z bohaterami Janusza Chrysty właśnie.
Być może zastanawiają się Państwo, jaki związek z kresowym salonikiem ma Kajko i Kokosz. Otóż ma. Ze względu na autora komiksu, Sopocianina z Wilna rodem. Janusz Chrysta urodził się 19 lipca 1934 roku w Wilnie. Jego tata pochodził z Czerniowiec nad Prutem na Bukowinie, służył w 2 Brygadzie Legionów, także w dywizji litewsko-białoruskiej, dowodzonej przez generała Żeligowskiego. Walczył m.in. pod Rokitną i na Wołyniu. Mama Apolonia z domu Jachiewicz była rodowitą wilnianką. Rodzina w 1945 roku ekspatriowała się do Sopotu, ale nie cała. Tata i jeden ze starszych braci, Zdzisław, pseudonim Mamut, żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, po akcji Ostra Brama trafili do Miednik Królewskich, a potem zostali wywiezieni do Kaługi. Na szczęście cali i zdrowi znaleźli się w Sopocie, do którego przyjechał także najstarszy brat Olgierd, pseudonim Leszek, również żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Szczerbca. Ta historia ma oczywiście dalszy ciąg. Bracia już w 1946 roku dołączyli do formowanego koło Sztumu oddziału 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Niestety nie ominęło ich także aresztowanie i więzienie. Takie to były już powojenne losy żołnierzy niezłomnych. Janusz jako najmłodszy z rodzeństwa nie miał szansy trafić do łupaszki, ale otarł się o powojenne realia.
I nie wiem, czy Państwo wiedzą, że podczas przejażdżki zarekwirowanym autem po Sopocie trzej bracia zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Po 4 dniach przesłuchań na szczęście zostali zwolnieni. Jak wspominał Olgierd Chrysta, małego Janusza przesłuchiwała kobieta, ale nawet częstując go kakao, niewiele się dowiedziała. Posłuchajmy teraz fragmentu wspomnień autora Kajko i Kokosza. Sięgnęliśmy do naszego radiowego archiwum i audycji Twórca z klasą. Z Januszem Chrystą rozmawia redaktor Anna Sobecka.
Ja się nazywał Kajtek, drugi się nazywał Koko. Ja ich przemianowałem na Kajka i Kokosza, żeby było śmiesznie. Chyba po pierwszej co powiem. Mój ojciec, Kazimierz Chrysta, powiedział mi kiedyś, że kiedy był w szczenięcym wieku, w rodzinie wołano na niego Kajko. Także myślę sobie, dobra, to mój Kajtek zostanie Kajkiem. Staruszka mi się bardzo to spodobało, także został Kajko. No i Kokosz, taki no przykrości facet, który no jako żywo, czasami zupełnie przypadkowo i niechcący, nie wiem dlaczego, przypomina mi mnie samego. Natomiast Kajko, no, mnie mi się podobał, ponieważ on był za oporzony, za dobry, za grzeczny, za jakim zbyt prawy. Próbowałem to kilkakrotnie zmienić, ale nie, już się nie dawało. Po prostu on taki musiał być, tym bardziej, że nierzadko ja z nim, no wręcz potrafiłem rozmawiać, tak jak z panią.
Czy czytelnicy też sugerowali panu, albo czy oczekiwali od pana, mówili, że chcą, żeby to lub tamto przydarzyło się tym bohaterom?
Nie, absolutnie. Aż takiego związku z czytelnikami ja nie miałem nigdy. Syn. Miałem syna. Chłopak od najwcześniejszych lat, nie wiem, był moim jedynym, jak gdyby powiedzieć, recenzentem. Jemu tylko dawałem do czytania przed drugim. On zupełnie szczerze, i on mi mówił, to nie ciekawie, a to albo głupie, albo zbyt proste. W zasadzie tylko jemu jednemu dawałem to do zaopiniowania. A poza tym sam czułem.
Pan chyba nie kształcił się w tym kierunku. No, to kwestia wyłącznie talentu, a nie nauki, prawda?
Ja się tego nie uczyłem i prawdopodobnie, gdybym kończył wyższą szkołę sztuk klasycznych, nigdy bym nie robił komiksu, ponieważ tam za mojej młodości raz, że nie uczono komiksu rysować, dwa, opinia o komiksie była jak najgorsza. No, trzeba czuć, trzeba umieć, trzeba jakoś oglądać kadrem filmowym. Ja na przykład mam tę przewarę zawodową, powiedziałbym, że dzisiaj nie potrafię narysować najprostszego rysunku, zanim nie narysuję ramkę. Jak mam ramkę narysowaną, to ja w tej ramce od razu widzę rysunek.
Od pierwszej edycji Kajko i Kokosza minęło prawie pół wieku. Obecnie animowane przygody zostały nieco unowocześnione, ale niech o tym opowie wnuczka artysty Paulina Christa w rozmowie z Filipem Jędruchem.
Czy miała pani wpływ na kształt scenariusza, czy to jak będą dobierani aktorzy?
Fundacja starała się, tak? Fundacja Kreska imienia Jusza Christy, której mam zaszczyt być prezesem. Staramy się, żeby wszystko, co wychodzi, co jakby promuje markę Kajka i Kokosza, było przede wszystkim w tym, co on chciał, tak? Czyli było fajne, zabawne, kierowane chyba głównie dla dzieciaków. Tą te zmiany scenariuszowe właśnie, żeby to też dotarło do dzieci, tak? Bo niestety humor Janusza, który my znamy, niekoniecznie wszystkie dzieciaki dzisiejsze, współczesne by zrozumiały, więc stąd właśnie zamysł, żeby to troszeczkę unowocześnić. Dokładamy wszelkich starań, żeby to było zgodne z ideałami, które Janusz sobie cenił.
I chwil jest prosta!
Bez wymówek!
Witajcie, zbójcerze!
Na plasterki go!
Dalej, Kokosz! Trzeba pomóc komu!
Chyba zbójcerze, patrz!
Lelum polelo!
Opór jest na ramię!
Ufamy sobie!
Jak bracia!
Mordzio ty moja!
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
I tak, proszę Państwa, mamy nadzieję, że udało nam się przybliżyć postać wilnianina Janusza Christy. A że jego bohaterowie w przyszłym roku skończą 50 lat. Pierwsze paski komiksowe ukazały się bowiem w Wieczorze Wybrzeża w 1972 roku. Z pewnością do postaci Janusza Christy jeszcze wrócimy.
A teraz posłuchajmy kresowego kalendarium historycznego. Ciekawy jestem, czy Daniel Wojciechowski zna przygody Kajko i Kokosza.
Wstyd się przyznać, ale o Kajku i Kokoszu usłyszałem, jak byłem już dorosły. Kiedyś u dziadków znalazłem komiks, który należał do mojego ojca. Tak to właśnie było. Ale teraz historia. Zwykle kończymy piosenką. To może tym razem nią zaczniemy.
Przez cały dzień całą noc myślałam, co mi przyniesie los. Ile chwil smutnych, uśmiech czy łzy, ile szczęśliwych dni. Esra, sera, nad miastem się snuła mgla. Ach, jakaż jest przyszłość ma. Esra, sera. Pytanie to dręczyło tak, że często sił mi już było brak. Zwłaszcza gdy czasem myślałam, że nikt nie pokocha mnie. Kesra, sera, nad miastem gęstniała mgla. Wolniutko spłynęła łza. Kesra, sera, sera. aż w jeden z szaro-burych dni ktoś cicho puk-puk do mych drzwi. To przyszła miłość nagle jak deszcz, on oczywiście też. Kesera, sera, nad miastem opadła mgla. Jest wieczór, jest on i ja, kesera, sera.
W Dzień Kobiet, 8 marca 1917 roku, w Mińsku urodziła się Hanna Skarżanka, polska aktorka związana z Wilnem. Ukończyła Wileński Uniwersytet Stefana Batorego. W czasie wojny należała do KDW Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Uczestniczyła w maju 1944 roku w akcji odbicia Eugeniusza Chylińskiego, cichociemnego o pseudonimie Fres, z więzienia na Łukiszkach. Hanna Skarżanka była nie tylko aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, ale także piosenkarką. Zresztą świetną aktorką, bo pośród mnóstwa poważnych ról po mistrzowsku zagrała jedną z plotkujących w toalecie klubu Tęcza, sprzątaczek w misiu Stanisława Barei. Także 8 marca, tyle że w pierwszej połowie XIX wieku, w roku 1822 urodził się Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego. W jego aptece we Lwowie w 1853 roku po raz pierwszy na świecie zapłonęła działająca lampa naftowa. W lipcu tego samego roku lampami naftowymi został oświetlony lwowski Szpital Powszechny. Ignacy Łukasiewicz wykorzystał po raz pierwszy w historii ropę naftową na skalę przemysłową. Dorobił się na niej zresztą całkiem dużego majątku. Część dochodów przeznaczył jednak na zakładanie sadów, budowę dróg, mostów, szkół i szpitali w Galicji. Walczył z biedą i alkoholizmem, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne. Był także polskim działaczem niepodległościowym. No to teraz przeskakujemy do wieku XX, do czasów niełatwych relacji polsko-litewskich końca lat 30. 11 marca 1938 roku doszło do incydentu na granicy polsko-litewskiej. Od kul litewskiego policjanta Straży Granicznej zginął strzelec Stanisław Serafin, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, Baonu o rany. Dało to pretekst do wystosowania przez stronę polską 17 marca ultimatum wobec Litwy z żądaniem uregulowania stosunków dyplomatycznych. Litwa nie uznawała polskich praw do Wilna i Wileńszczyzny. W całej Polsce masowo organizowano manifestacje popierające politykę rządu pod hasłem „Wodzu prowadź na kowno”. Ostatecznie 19 marca rząd Litwy ugiął się i przejął polskie żądania, co pozwoliło unormować stosunki międzypaństwowe na krótki, bardzo krótki czas przed wybuchem II wojny światowej. Ostatnia na dziś data, związana z kresami południowymi i północnymi jednocześnie. 12 marca 1910 roku w Stryju, w ówczesnym Zaborze Austriackim, późniejszym województwie stanisławowskim, a obecnym obwodzie lwowskim na Ukrainie, urodził się Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, major Wojska Polskiego i dowódca słynnej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Dziękujemy Danielowi. Za chwilę, jak zawsze, krótka przerwa, a po niej zapraszamy Państwa do odwiedzenia Lwowa z naszymi korespondentami z Kuriera Galicyjskiego, a także spróbujemy połączyć się z Grodnem i panią Angeliką Borys, prezesem Związku Polaków na Białorusi. Zostańcie Państwo z nami.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
gramofonowych. Jedną najpiękniejszą znam. Czasem, kiedy wieczór jest zimowy, tę niemodną płytę sobie gram. Zdaje mi się wtedy, że wróciłaś i wróciła młodość moja znów. Snuje się za nami słowo miłość, najpiękniejsze spośród wszystkich słów. Przy kominku mrok zapadł szary jak mgła. Przy kominku piosenkę starą ktoś gra. Powracają wspomnienia z dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi. Zapadł szary jak mgła, przy kominku piosenkę starą ktoś gra. Powracają wspomnienia z dawnych tych dni, gdy po raz pierwszy kocham cię, mówiłaś mi.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części audycji. Czekając z utęsknieniem na wiosnę, ogrzaliśmy się razem z Mieczysławem Fogiem przy kominku. Proszę Państwa, w ostatnich dniach w Polsce zmagamy się z trzecią falą pandemii. Podobnie jest także na Ukrainie. Jak wygląda obecna sytuacja oraz jaka jest reakcja polskiej dyplomacji w związku z wydarzeniami w Tarnopolu, między innymi o tym poinformują nasi lwowscy korespondenci z Kuriera Galicyjskiego.
Witamy serdecznie słuchacze Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. Z redakcji Kuriera Galicyjskiego we Lwowie Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Ukraina powoli szczepi swoich obywateli, a Zakarpacie, Przykarpacie, Bukowina i Żytomierszczyzna trafiły do czerwonej strefy. Duży wzrost zakażeń, przepełnione szpitale covidowe i nowe obostrzenia wprowadzone przez ukraiński rząd. Tak wygląda sytuacja pandemiczna w kraju.
Ponad 12 tysięcy zachorowań dziennie w kraju. To dane z ostatnich dni. Najgorzej sytuacja wygląda w obwodach iwano-frankiwskim, czerniowieckim, zakarpackim i żytomierskim. Obszar objęty czerwoną strefą to okręgi, w których mieszka wielu Polaków.
O trudnej sytuacji pandemicznej i przepełnionych szpitalach covidowych opowiedział Roman Hawrylko, lekarz medycyny ratunkowej w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie.
Niestety muszę powiedzieć, że sytuacja teraz jest bardzo trudna. Mamy bardzo dużo pracy, to nie do porównania. Po prostu jeżdżę cały dzień bez żadnych przerw w tej karece i ilość tych chorych, szczególnie takich trudnych, które potrzebują tlenu, po prostu naprawdę bardzo duża.
Ukraiński resort zdrowia potwierdził obecność brytyjskiej mutacji koronawirusa na Ukrainie i zapowiedział, że kraj wchodzi w trzecią falę pandemii. Jeśli kwarantanną nie uda się zapanować nad sytuacją, rząd rozważa powrót do ogólnoukraińskiego lockdownu.
Ambasador Polski na Ukrainie odwołał swoją wizytę w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy. To reakcja na nadanie miejskiemu stadionowi w tym mieście imienia Romana Szuchewicza, nacjonalistycznego działacza, dowódcy ukraińskiej powstańczej armii.
Ambasador Bartosz Cichocki w liście do szefa Tarnopolskiej Państwowej Administracji Obwodowej Wołodymyra Trusza oznajmił, że nie miał wyjścia i musiał odwołać mającą się odbyć w najbliższym czasie wizytę. Jak zaznaczył, oba narody łączy zbyt wiele, aby pozwolić grupie nieodpowiedzialnych polityków zniszczyć dorobek pojednania ostatnich dekad.
Bartosz Cichocki wystosował też pismo do władz polskich miast, wśród których znalazły się miasta partnerskie Tarnopola. Poinformował w nim o decyzji tarnopolskich radnych i przypomniał, że Roman Szuchewicz to przywódca UPA odpowiedzialny za bestialskie ludobójstwo polskich mieszkańców z czterech byłych województw II Rzeczypospolitej w latach 1943-1944. Ambasador podkreślił, że ofiary Szuchewicza i jego podwładnych w dalszym ciągu nie mogą liczyć na chrześcijański pochówek na terytorium współczesnej Ukrainy.
Mer Tarnopola Serhii Nadal zadeklarował, że miejscowe władze nie cofną decyzji.
I to dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego i do usłyszenia na antenie Radia Gdańsk. Ze Lwowa
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Proszę Państwa, ze Lwowa udajemy się teraz do Grodna. Od sfałszowanych wyborów na Białorusi minęło pół roku. Informacje, które dochodzą do nas, szczególnie dotyczące naszych rodaków, są zazwyczaj szczątkowe. Nam udało się połączyć telefonicznie z osobą najbardziej zorientowaną w tym temacie. Zapraszamy Państwa na rozmowę.
Dziś naszym gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest pani Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Witamy panią serdecznie.
Witam państwa.
Opinię w Polsce zelektryzowała najnowsza informacja z tego tygodnia o wydaleniu z Białorusi pana Jerzego Trofimiuka, polskiego dyplomaty z konsulatu w Brześciu, za udział razem z Polakami, między innymi z harcerzami, w obchodach ku czci żołnierzy wyklętych. Widać, władza w Mińsku nie odpuszcza.
Tak. Halo, halo. Czy państwo mnie słyszą?
My
tak,
słyszymy.
Super. Sytuacja, która miała miejsce ostatnio i wydalenia polskiego konsula z Brześcia, oczywiście traktujemy, że jako działania przeciwko też mniejszości polskiej na Białorusi, jako działania antypolskie, bo tu chodzi też o wątek historyczny, o żołnierzy niezłomnych i pamiętając czasy jeszcze z 2005 roku, no to władze szukały jakiegoś pretekstu, żeby prowadzić różne działania nieprzyjazne, antypolskie. No i między innymi tak traktujemy jako też uderzenie w szkolnictwo polskie i w naszą historię wydalenia konsula polskiego z Brześcia.
Pani Angeliko, rozmawialiśmy ostatnio z panią, to co prawda było w zeszłym roku, w październiku, ale rozmawialiśmy o sytuacji Polaków na Białorusi. Można również się odnieść do tych sfałszowanych wyborów prezydenckich. Minęło od nich pół roku. Co się od tamtego czasu zmieniło? Jaka jest sytuacja obecnie? Jak to wszystko wygląda z perspektywy Polaków mieszkających na Białorusi?
Jeżeli z perspektywy Polaków na Białorusi, no to Związek Polaków działa w warunkach nieuznawania już 17 rok, znaczy od 2005 roku, no to 16 rok działamy w warunkach nieuznawania, więc były podczas tych 16 lat były bardzo mocne uderzenia, były areszty, były prowokacje, były podrzucenie narkotyków dla mnie na granicy, no takie działania były stosowane przez władze, było wydalenie konsulów polskich, maksymalnie w ciągu 16 lat jest ograniczanie liczby uczących się języka polskiego, jest likwidacja nauki języka polskiego w szkołach na terenie Białorusi. To jeżeli mówimy w kontekście Polaków, jeżeli w kontekście ogólnie sytuacji na Białorusi, no to sytuacja na Białorusi ma swoją historię do 9 września 2020 roku i już inna sytuacja jest po 9 sierpnia 2020 roku, no, kiedy po ostatnich wyborach no, doszło, władze użyły bardzo brutalnej siły przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, kiedy no, na dzień dzisiejszy to ponad 200 osób jest w aresztach, tak? Ponad 2000 wszczęto spraw karnych. No chyba w historii niezależnej Białorusi takiej brutalności jeszcze nie było. No praktycznie do aresztów trafiały bardzo różne osoby, lekarze, aktorzy, zwykli pracownicy, młodzież, też działacze Związku Polaków. No, tu bardzo trudno powiedzieć, jaka warstwa społeczeństwa obywatelskiego nie została dotknięta represjami. No, te represje bardzo szerokim echem się odbiły i odbijają się na Białorusi. Codziennie odbywają się procesy karne z bardzo po prostu różnych powodów. Na przykład działacze Związku w Lidzie były sądzeni za to, że się modlili w intencji zaprzestania przemocy za Białoruś. Nauczycielka języka polskiego nasza z Mińska była sądzona za to, że przypadkowo szła po ulicy z parasolką biało-czerwoną z napisem Polska. Było nie tak dawno groźba, też dla mnie grożono, że jeżeli zorganizuję jarmark Kaziuki, to też spotkam się z ostrą restrykcją w stosunku do mnie i działaczy związku, które będą na tych uroczystościach.
No właśnie, represje dotykają różne środowiska. Mówi pani o tak naprawdę o działaniu w podziemiu, no bo tak można określić te ostatnie 16 lat, ale teraz jest jeszcze większa, intensywniejsza aktywność władz w kierunku waszym. Jednym z tych środowisk również, który jest w jakiś sposób eliminowany z życia publicznego, jest Kościół katolicki. Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi przez 4 miesiące odmawiano, przypomnijmy, powrotu na Białoruś. Represje nie omijają, tak jak pani mówi, dziennikarzy, także działaczy Związku Polaków, między innymi w Grodnie, Kobryniu, ostatnio w Lidzie. Dość powiedzieć, że 49 kobiet przebywa obecnie w areszcie domowym i wszczęto ponad 140 spraw karnych w związku z poglądami politycznymi.
Kampanie, znaczy działania antypolskie na Białorusi, no trwają od wielu. Ja nie znam innego takiego kraju, gdzie był tak mocno tępiony język polski, no, gdzie po prostu tak bardzo brutalnie było traktowane własne społeczeństwo w ogóle. I oczywiście te nieprzyjemności spotkały też hierarchów Kościoła katolickiego, tu ekscelencję Tadeusza Kondrusiewicza, i tylko za to, że się modlili po prostu o zaprzestanie przemocy. To spotyka teraz tak też szereg działaczy i związku, i w ogóle osób, które mają swoje zdanie bądź wypowiadają swoje zdanie odnośnie sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi, czy mają postawę swoją obywatelską. No, ostatnio też dowiedzieliśmy się, że dosyć taka czołowa aktorka teatru w Grodnie, matka naszej jednej z uczennic, została też zwolniona za to, że jakby no, potępiła przemoc. My jako związek działamy no, w warunkach państwa dyktatorskiego, no co tu dużo mówić, ale nie jesteśmy w podziemiu. My jawnie deklarujemy, że jesteśmy Związkiem Polaków. My dosyć jawnie prowadzimy szkoły polskie, społeczne, i mamy ich dosyć dużo. I otwarcie mówimy o naszych poglądach, że nam zależy na sprawach polskich, na szkolnictwie polskim. Oczywiście, że wiele osób napotykają za to represje, no, ale my tego po prostu, my nie kryjemy naszej działalności, nie zamierzamy ani za przestawę tej działalności, ani bądź jej ukrywać w jakiś sposób.
No właśnie, w tej trudnej sytuacji, o której mówimy, o której mówi pani, jak ta działalność w praktyce wygląda? Wspomniała pani, że nie bez trudności udało się zorganizować w Grodnie jarmark kaziukowy. Niedawno spotkała się też pani z prezesami oddziałów w związku. Jakie są główne cele do zrealizowania w tym roku, no, w tak szczególnej sytuacji?
Bardzo nam zależy na szkolnictwie polskim. W związku z powyższym w ciągu ostatnich 4 lat udało się mi założyć w oddziałach polskie szkoły społeczne i za to ogromne podziękowania dla naszych nauczycieli, dla prezesów oddziałów Związku Polaków, którzy bardzo mocno się zaangażowały w to. Przy szkołach funkcjonują zespoły artystyczne, grupy społeczne, Uniwersytety Trzeciego Wieku, i generalnie no, bardzo zależy, żeby ta liczba uczących się, których mamy, u nas się nie zwiększyła, i po prostu zachować funkcjonowanie naszych szkół społecznych. Dbamy o miejsca Polskiej Pamięci Narodowej, więc Siedlec. Co roku zajmujemy się renowacją poszczególnych miejsc pamięci, pojedynczych grobów, sprzątamy cmentarze polskie i to w skali całego kraju. I jak to ta historyczna spuścizna ma ogromne znaczenie w wychowaniu pokolenia młodych Polaków. Ważna jest edukacja historyczna. Dzieci i młodzież z naszych szkół odwiedzają miejsca pamięci. Między innymi wiedzą, kim są żołnierze Armii Krajowej, żołnierze niezłomni. Z okazji 1 marca organizowaliśmy objazd po miejscach pamięci. Więc jest wiele, wiele zadań, które Związek Polaków realizuje. Na dzień dzisiejszy na terenie Białorusi mamy 116 oddziałów Związku Polaków. To jest ponad 12 tysięcy członków organizacji. Wspieramy i prowadzimy, opiekujemy się ponad 100 ośrodków nauczania języka polskiego. To organizacja jest no jedna z najliczniejszych organizacji na Białorusi tak naprawdę. I ta wspólna integracja, wspólne środowisko, ale no trzeba zaznaczyć, że my cały czas jesteśmy zwalczani przez czynniki zewnętrzne, między innymi no, służby specjalne różnej maści. Ja już nie mogę tu, bo nie wiemy kto, ale też antypropaganda, która często szkaluje nas, przedstawiając w bardzo negatywnym świetle. No i wiele, wiele innych czynników, no ale tym niemniej takie zrozumienie i mobilizacja ludzi jest duża, bo przecież w ciągu ostatnich 16 lat, będąc nieuznawanymi na Białorusi, zbudować siatkę szkolnictwa polskiego, największą na dzień dzisiejszy, i rozszerzyć strukturę, no to tylko to świadczy o determinacji ogromnej i chęci ludzi.
Dlatego tak ważna jest solidarność również między Polakami a Polakami mieszkającymi na Białorusi. I mam nadzieję, że ta solidarność nie tylko będzie wymieniana teoretycznie, ale również w praktyce, że będzie taka możliwość, żeby też spokojniej trochę te wymiany i doczekamy się takiego momentu, że ta wymiana będzie mogła być. W ubiegłym miesiącu, warto też przypomnieć, świat obchodził Dzień Solidarności z Białorusią. O ten gest apelowała Swietłana Cichanouska. Gest potrzebny, ważny, ale można powiedzieć tylko symboliczny. Czy Europę i Polaków powinno stać na coś więcej? I cały świat?
No generalnie solidarność ze społeczeństwem obywatelskim ma ogromne znaczenie. Wsparcie dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Solidarność zawsze miała swoje znaczenie, no bo człowiek potrzebuje wsparcia i ta solidarność międzynarodowej Europy jest potrzebna, jest bezcenna dla ludzi, którzy znajdują się na dzień dzisiejszy w bardzo trudnych warunkach.
Życzymy Pani zdrowia i wytrwałości Pani i całej społeczności polskiej na Białorusi i całej społeczności w ogóle na Białorusi. I bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie Państwu.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dziś nasza rozmowa była nieco krótsza, ale cieszymy się, że udało się ją w ogóle zrealizować. Tradycyjnie czekamy także na Państwa sugestie dotyczące tematów poruszanych w audycji, a także ciekawych historii rodzinnych, o których chętnie opowiemy w naszej audycji. Prosimy o kontakt telefoniczny 601 979 828 lub pocztą elektroniczną kresowysalonik@radiogdańsk.pl.
Kłaniamy się Państwu i zapraszamy do słuchania Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. Do usłyszenia w następną sobotę, 20 marca, jak zawsze kilka minut po godzinie 17. A tak przy okazji, Panie Andrzeju, co Pan planuje na jutrzejsze niedzielne popołudnie?
Jak zwykle chce mnie Pan zaskoczyć, jeszcze nie wiem, Panie Michale, ale za to znam plan w tej materii lwowianina Zbigniewa Kurtycza i jego żony Barbary Dunin. Wprawdzie był to rok 1967, inne czasy, inna muzyka, ale idea, panie Michale, drodzy państwo, ponadczasowa. Posłuchajmy.
Pomarzyć dobra rzecz, oj życie, życie nudne, pomarzyć bardzo dobrze jest w niedzielę popołudnie, pokrzepić ciało winkiem.
wieczorkiem posiedzieć przed kominkiem. Oj, życie, życie nudne jest, pomarzyć trzeba krzynkę. Pomarzyć dobra rzecz, choć jeden raz do roku. Pomarzyć bardzo dobrze jest w cieplutkim swym szlafroku. Gdy życie takie trudne, od zmartwień człowiek płynie. Pomarzyć bardzo dobrze jest w niedzielne popołudnie. A jeżeli znajdziesz czas, pomarz sobie drugi raz. Poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę. Marzyć można także wstecz, bo marzenia mocna rzecz. Piątek, czwartek i sobotę, środę, wtorek i z powrotem. Jeśli tylko znajdziesz czas, marzyć możesz jeszcze raz. Poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę. Pomarzyć dobra rzecz, oj życie, życie nudne. Pomarzyć bardzo dobrze jest w niedzielne popołudnie. Pokrzepić ciało winkiem, posiedzieć przed kominkiem. Oj życie, życie nudne jest, pomarzyć trzeba krzynkę. Marzenia ludzka rzecz, marzenia są za darmo. Profesor marzy, stróż i szewc i pani pod latarnią. Oj dudni, woda dudni, oj w cembrowanej studni. Pomarzyć bardzo dobrze jest w niedzielne popołudnie. Pomarzyć bardzo dobrze jest w niedzielne popołudnie. Pomarzyć bardzo dobrze jest w niedzielne popołudnie.
Jak przed chwilą usłyszeliśmy, pomarzyć można nie tylko w niedzielę, ale także w każdy inny dzień tygodnia. Znamy już plany artystów na niedzielne popołudnie, poznajmy również ich receptę na życie w roku 1978. Co pan na to, panie Andrzeju?
I znowu chce mnie pan zaskoczyć, a ja na to, panie Michale, jak na lato. No może na wiosnę. Do usłyszenia za tydzień. Audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Dzień za dniem powoli mija, płynie życie strugą lat, a na figle losu trzeba coś mocnego, bo inaczej kłopot masz. Gdy za ciepło, to się rozbierz, a jak zimno, sweter włóż. Kiedy z nosa kapie, kichaj i cześć, katar przecież ludzka rzecz. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Nie czekaj, aż cię ktoś wyprzedzi, lecz pierwszy szybko wyprzedź go. Nie czytaj nigdy wierszy, bo się znudzisz, sam zaczniesz pisać je. Dużo nigdy nie jedz, bo z tłusty kpi ten świat. Nie wiesz żadnej diecie, ożeń się lecz tylko raz. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Czas nie zając nie ucieknie, dalej zajdziesz, wolniej idź. Do przyjaciół nie mów, że ci brak pieniędzy, przyjaciołom będzie wstyd. Chodź do kina raz na tydzień, w Zakopanym w marcu bądź. Dżentelmenem zostań z nocy na dzień, graj w tenisa cały rok. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Nie czekaj, aż cię ktoś wyprzedzi, lecz pierwszy szybko wyprzedź go. Nie czytaj nigdy wierszy, bo się znudzisz, sam zaczniesz pisać je. Dużo nigdy nie jedz, bo z tłustych kpi ten świat. Nie wiesz żadnej diecie, ożeń się lecz tylko raz. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści,
ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią. Ta pana wydudyra, ta pana wydudyra, ta ta la re pe poryra, la 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 re ta ta la durira. Nie czekaj, aż cię ktoś opuści, ty lepiej pierwszy opuść go. Gdy nagła miłość w głowie sen zakłóci, to zaśnij razem z nią.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.